Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj być. Tym bardziej, że do ostatniej chwili groziło, że będę musiała zadzwonić i powiedzieć, że niestety nie mogę przyjechać. Ale dziękuję Ci, Panie Jezu, że jednak się udało. Kiedy Tereska pisała do mnie z propozycją tematu, podałam taki temat o miłości serca Jezusa, dlatego że uświadomiłam sobie, jak popatrzyłam w kalendarz po otrzymaniu SMS-a od niej, że dzisiaj się kończy miesiąc maj, a od jutra zaczyna się czerwiec, jak wiemy, czyli zaczyna się miesiąc Najświętszego Serca Pana Jezusa. I takie mam troszkę wrażenie, patrząc też na to, co się dzieje w naszych świątyniach, że jak na nabożeństwo majowe jeszcze trochę ludzi chodzi i ono jest jakoś tak w miarę uroczyście obchodzone, to że to nabożeństwo czerwcowe jakby troszkę tak odchodzi do zakrystii. Jest już mniej uroczyście obchodzone. No, majowa litania jest śpiewana, czerwcowa już jest recytowana. Tak jakby nam gdzieś troszeczkę usychał ten kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. I dlatego pomyślałam, że warto sobie trochę o tym powiedzieć, zamyślić się nad tym sercem Jezusa, zapatrzeć się w nie, zakochać. Tak całym sercem po prostu. Serce do serca przytulić. I najpierw zadajmy sobie takie pytanie, co jest w ogóle podstawą kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, bo myślę, że tak na pierwsze skojarzenie, to jak słyszymy nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, to kojarzy nam się święta Małgorzata Maria Alacoque. I to jest też słuszne skojarzenie, tylko że korzeni kultu Najświętszego Serca Jezusa trzeba szukać nie u świętej Małgorzaty, bo objawienia, to tak też ku przypomnieniu czy uświadomieniu, objawienia, czy to maryjne, czy to objawienia, kiedy Jezus się objawia, czy jakiś święty, one do naszej wiary nie wnoszą niczego nowego. Tylko przypominają prawdy, które mamy w Słowie Bożym, mamy je w Biblii. Ona jest podstawą dla nas, a gdzieś nam się po drodze zapominają. Tak samo było na przykład z objawieniem miłosierdzia Bożego, które Pan Jezus dał naszej świętej siostrze Faustynie. Też nic nowego. Nie wiem, czy kojarzycie, jest taka ładna scena w tym, nie tym nowszym, tylko tym takim już starszym filmie z Dorotą Segdą o świętej siostrze Faustynie. Tam są ze dwie takie sceny, które mi się podobały. Generalnie film jest kiepski, ale te sceny były takie ciekawe, kiedy ksiądz Sopoćko rozmawia z kimś na temat właśnie miłosierdzia Bożego i tam tak stoją przy nim takie ustawione księgi, takie teologiczne, jedna na drugiej, dość wysoka sterta tego. I on temu drugiemu kapłanowi mówi, ale zobacz, przecież ona tego wszystkiego nie czytała. A to jest u Augustyna, to jest u Orygenesa, to jest u Tomasza z Akwinu, to jest tutaj w Starym Testamencie. Jakby ewidentnie pokazywał właśnie to źródło kultu Bożego Miłosierdzia. I dokładnie tak samo kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa musimy szukać w Piśmie Świętym. I kiedy Pan Jezus objawiał się świętej Małgorzacie Marii Alacoque, nie powiedział niczego nowego. Przypomniał prawdę znaną od wieków. Ale ta prawda z racji różnych wydarzeń, jakie się działy wtedy w świecie i też różnych herezji, jakby została przez ludzi zapomniana. Jakie to były herezje, to powiem za chwilę. I w ogóle taką podstawą mówienia o kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa to jest starotestamentowy obraz przymierza między Bogiem a ludem. Pamiętacie na pewno, że w Starym Testamencie Bóg kilkakrotnie zawierał przymierze. Zawarł przymierze z Noem, tak? Tęcza teraz zniesławiona, ale jest biblijnym symbolem przymierza Boga z Noem. Zawarł przymierze z Abrahamem. Zawarł przymierze z narodem wybranym pod górą Synaj. A ostatecznie Bóg przez Jezusa Chrystusa zawarł przymierze, które nazywamy nowym, w momencie śmierci Jezusa na krzyżu. To jest przymierze już nieodwołalne, ostateczne, nowe przymierze. Ale zawsze podstawę przymierza stanowiło przekazanie miłości Bożej. I stąd znajdujemy w Starym Testamencie takie słowa, znacie je, na przykład w Księdze Powtórzonego Prawa. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego swego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. Niech pozostają w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Albo na przykład w pięknej, przepięknej księdze proroka Ozeasza czytamy takie słowa: miłowałem Izraela, tu każdy może sobie wstawić swoje imię, gdy jeszcze był dzieckiem, ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem, oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Uleczę ich niewierność i umiłuję ich z serca, bo gniew mój odwrócił się od nich. I właśnie ta taka przebaczająca miłość Boża, taki płomień tej Bożej miłości stała się też fundamentem właśnie nowego przymierza. I zapowiedzią tego nowego przymierza, którego dokonał Jezus, były słowa na przykład Jeremiasza. I te słowa też każdy może czytać do siebie. W ogóle warto się tych słów nauczyć. Jak nam jest ciężko, przychodzą takie chwile wewnętrznych ciemności, oschłości, to warto modlić się tymi słowami, takim wyznaniem Boga. To jest wyznanie miłości, które Bóg składa każdemu z nas. Każdemu z osobna. Ukochałem Cię odwieczną miłością. Dlatego zachowałem dla Ciebie łaskawość. I dalej Bóg mówi już do narodu: oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela nowe przymierze. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Bóg, który daje nam całe swoje serce, czyli całą swoją miłość, pragnie naszego serca. I cokolwiek Bóg czyni, On pragnie, aby to się dokonywało właśnie w naszym sercu. I skoro mówimy o tym, że Pan Jezus to nowe przymierze zawarł na krzyżu, czyli tę miłość serca Boga objawił w pełni na krzyżu, to od razu musimy zwrócić uwagę, że po pierwsze, kiedy mówimy o miłości serca Boga, to mówimy o miłości doskonałej, ale mówimy też o zadośćuczynieniu za nasze grzechy. Bo Jezus złożył zadośćuczynienie za nasze grzechy, umierając na krzyżu. I że to jest taka miłość, która nam współczuje i nas usprawiedliwia. I słyszymy to wołanie usprawiedliwienia z krzyża, kiedy Jezus, patrząc na swoich oprawców i zapewne widząc w tym momencie też każdego z nas, woła do Boga: Ojcze, przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. Nie wiedzą. To są słowa usprawiedliwienia. Bóg nas usprawiedliwia. My siebie często oskarżamy. a on nas usprawiedliwia. Gdybyśmy zapytali, kto jest pierwszym czcicielem Najświętszego Serca Jezusa, no to musimy się zwrócić do Maryi. Ona jest pierwszą adoratorką, pierwszą czcicielką, pierwszą, która uwielbiała Najświętsze Serce Jezusa. A szczytem jej uwielbienia było wypowiedziane fiat. Czyli przyjęcie daru Jezusa, przyjęcie daru Bożej miłości. Myślę, że rzadko rozważamy to fiat Maryi od tej strony. Nawet w różnego rodzaju komentarzach. Często komentarze idą właśnie w tym kierunku, że to fiat to jest takie poddanie się Maryi na służbę, na wypełnienie woli Bożej. I to wszystko jest prawda. Tu niczemu nie można zaprzeczyć. Oczywiście, że tak. Ale może też warto sobie to fiat Maryi porozważać od tej strony, że kiedy Maryja wypowiada to słowo, to zgadza się przyjąć największe obdarowanie Bożą miłością, jaką tylko człowiek mógł przyjąć. Że wiara Maryi i jej ukochanie Boga uczyniło jej serce na tyle pokornym, że gotowym na przyjęcie nieskończonej miłości Boga. Kiedy człowiekowi brakuje pokory, czyli prawdy o sobie i o Bogu, to wtedy zaczyna człowiek myśleć: nie jestem godny. To nie dla mnie. Bóg nie może mnie aż tak kochać. To jest za dużo. Takie myśli nie są pokorą, choć często nam się tak wydaje, bo nie są prawdą. Bóg zawsze daje w nadmiarze. I On jest tym, który jest dającym nieustannie. A naszą rzeczą jest się otwierać i przyjmować. A my chcemy działać. I zwróćcie proszę uwagę na taką jedną rzecz. Przyznam szczerze, że odkryłam to dopiero teraz, kiedy przygotowywałam to nasze dzisiejsze spotkanie, tak rozważając tę prawdę o sercu Jezusa. Sercu Jezusa przebitym na krzyżu. Żeby jakby wejść w to serce, jest ciasna brama. To serce nie jest rozciągnięte, to jest rana przebicia. Czyli ta rana jest wąska. Człowiek nie jest w stanie sam wejść w tę ranę serca Jezusa. Może zostać do niej tylko pociągnięty, niejako wchłonięty przez to Jezusowe serce. A co można zrobić, żeby tak się stało? Starać się żyć tak, jak Jezus mówi, a poza tym prosić i z ufnością czekać. Prosić i z ufnością czekać. Mamy też w Piśmie Świętym Jana Ewangelistę, tego, który przytulał się do serca Jezusa, nawet w czasie ostatniej wieczerzy. I jakże inna jest jego Ewangelia. Czasem bardzo niezrozumiała dla nas. Ale Jan pisze Ewangelię z perspektywy właśnie serca, które zostało już wypełnione Bożą miłością. I dlatego coraz częściej myślę, że Ewangelię Jana o tyle jesteśmy w stanie zrozumieć, o ile poddajemy się działaniu Bożej miłości. Nie zarabiamy na Bożą miłość, nie staramy się jej zdobyć, ale staramy się otworzyć na jej działanie. Czyli pozostajemy w wierze i ufności, oczekując na Boży dar. Dalej, już od pierwszych wieków chrześcijaństwa rozwijał się ten kult Najświętszego Serca Jezusa, a w wiekach tych pierwszych, potem zwłaszcza w średniowieczu, wielu świętych miało objawienia serca Jezusa. Pan Jezus jakby od początku dopominał się o to, aby nasza relacja z Nim była w pełnym znaczeniu tego słowa serdeczna, czyli otwarta na Jego serce. I na przykład wielkim czcicielem Najświętszego Serca Jezusa był święty Bernard z Clairvaux. Bardzo często o świętym Bernardzie z Clairvaux mówimy, że był wielkim czcicielem Matki Bożej i od tej strony jest bardzo znany i to jest prawda. Ale Bernard jednocześnie był wielkim czcicielem serca Jezusowego, bo te serca są zawsze blisko siebie i one zawsze są razem. I kiedy poddajemy się niepokalanemu sercu Maryi, też wchodzimy w taki stan, jak to nazywamy, niewoli, w świętej niewoli, jak to pisał święty Ludwik, to jest nam też łatwiej jakby poddawać się Najświętszemu Sercu Jezusa. Ale wielu świętych, święty Antoni z Padwy, z takich znanych, święty Bonaventura, Katarzyna Sienejska, ona dużo pisze o sercu Jezusa. Bernardyn ze Sieny, Magdalena de Pazzi, to taka święta karmelitańska, niezwykle rozmiłowana w sercu Jezusa. Święty Jan Eudes, święty Franciszek Salezy. Wielcy święci, którzy bardzo poddali się właśnie działaniu serca Jezusa. No i może przejdźmy do świętej Małgorzaty Marii Alacoque. Trochę pominiemy tutaj pewne rzeczy. Małgorzata Maria Alacoque ma te objawienia serca Jezusowego w latach 1647-1690. Ona urodzi się w 1647 roku. Wstępuje do klasztoru sióstr wizytek, to też myślę wiemy, i doświadcza wielu różnych łask takich mistycznych. Pierwsze objawienie serca Pana Jezusa, takie, o którym które zapisuje też, zresztą na polecenie swojego spowiednika, ma 27 grudnia 1673 roku, czyli w tym roku mija 350 lat od czasu, kiedy Pan Jezus przypomniał o tej prawdzie. Taki opis znalazłam tego objawienia. "27 grudnia 1673 roku Małgorzata dopuszczona została do tego, by spoczęła na sercu Jezusowym. Było to w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu." To jest ważne. Każde objawienie, które ma Małgorzata Alacoque, dzieje się w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Wtedy to była adoracja przy zamkniętym tabernakulum. Nie było jeszcze takiej tradycji wystawiania Najświętszego Sakramentu do adoracji. Kościół do tego też dorastał, ale w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Pan Jezus, pokazując jej swoje serce pełne ognia, rzekł do niej: moje serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za Twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami. Następnie Jezus wziął serce Małgorzaty i umieścił je symbolicznie w swoim sercu. Potem już przemienione i jaśniejące oddał Małgorzacie. Usłyszała pocieszające słowa: dotąd nosiłaś tylko imię mojej sługi. Dzisiaj daję Ci inne imię, umiłowanej uczennicy mojego serca. I ten opis objawienia pokazuje nam bardzo istotną i bardzo ważną rzecz, że kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, czyli oddawanie czci, wpatrywanie się w Najświętsze Serce Pana Jezusa, to jest ten moment, w którym Pan Jezus zaprasza nas do tego, abyśmy pozwolili Mu wymienić swoje serce na Jego serce. Pan Jezus chce w nas dokonać takiej duchowej transplantacji, dać nam swoje serce, czyli nauczyć nas myśleć Jego myślami, czuć Jego uczuciami, kochać Jego miłością, pragnąć Jego pragnieniami. Pamiętajmy, że serce to jest ten ośrodek osoby. I Pan Jezus pragnie tego dokonać. I jeśli w nas, w kimkolwiek z nas, rodzi się takie pragnienie i zaczynamy modlić się i prosić: Panie Jezu, przemień moje serce, uczyń je podobnym do Twojego. Albo daj mi swoje serce, a zabierz mi moje. To jest to na pewno modlitwa zrodzona z Ducha Świętego. I ta modlitwa jest odzwierciedleniem pragnień serca Jezusa. To właśnie święta Teresa z Lisieux odkryła taką piękną prawdę, że wszystkie dobre pragnienia, które rodzą się w nas, najpierw zrodziły się w sercu Boga w stosunku do nas i są znakiem tego, że Bóg chce nam dać to, z czego my zaczynamy pragnąć. A zobaczcie, co Pan Jezus mówi. Nie mogę dłużej utrzymać tych płomieni gorejących. On chce nam dawać miłość swojego serca. Od nas zależy, na ile się otwieramy. Drugie objawienie miało miejsce na początku 1674 roku. Pan Jezus ponownie objawił Małgorzacie swoje serce i wymienił dobrodziejstwa i łaski, jakie przyrzeka czcicielom swojego serca. To nabożeństwo, pisze święta Małgorzata, jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi ratunkiem w ostatnich czasach. I może... co Pan Jezus obiecał Małgorzacie dla tych, którzy będą czcić Jego serce? Mówił tak: dam im łaski potrzebne w ich stanie. To znaczy kapłanom potrzebne do świętego życia w kapłaństwie, małżonkom potrzebne do świętego życia w małżeństwie, osobie samotnej do świętego życia w samotności, łaski potrzebne w ich stanie. Dalej, ustalę pokój w ich rodzinach. Zobaczcie, jakie to jest powiązane z duchem tego nabożeństwa. Bo jeżeli istota tego nabożeństwa polega na tym, żeby prosić Jezusa o wymianę serca, to zaczynając kochać, czuć, myśleć, pragnąć sercem Jezusa, z nikim się nie będzie toczyć wojny. Bo serce Jezusa z nikim wojny nie toczy. Dalej Jezus mówi, będę ich pocieszał w utrapieniach. Kto z nas nie ma utrapień w życiu? Znacie takich? Bo ja nie. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci. Myślę, że tak naprawdę nie zdajemy sobie często sprawy, jak ważna jest ta godzina śmierci i jak bardzo trzeba zabiegać o to, żeby ona była skąpana łaską Bożą. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach. Grzesznicy znajdą w mym sercu źródło i ocean miłosierdzia. Pamiętacie, co Jezus potem mówił świętej siostrze Faustynie? Że pragnie na nas wylewać ocean, morze miłosierdzia. To jest cały czas ten sam Jezus. Dusze oziębłe staną się gorliwymi, a dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości. Będę błogosławił domom, w których będzie czczony wizerunek mojego serca. Ja pamiętam z naszego domu na wsi, gdzie się wychowywałam, że wisiały dwa obrazy. Serca Maryi i serca Jezusa. I pod obrazem serca Jezusa był napis, że tego i tego dnia, tego i tego roku, już nie pamiętam daty, rodzina została zawierzona, oddana Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Był kiedyś taki piękny, błogosławiony, oby ciągle kontynuowany zwyczaj. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w sercu moim. Dam kapłanom dar wzruszania serc, nawet najzatwardzialszych. W nadmiarze miłosierdzia serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez 9 miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce ani bez sakramentów świętych, a serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia. I tu chciałabym wspomnieć świadectwo pewnego kapłana, które gdzieś przeczytałam, nie pamiętam gdzie, ale on je złożył pod przysięgą, jest zapisane w aktach kościelnych, a dotyczy pewnego wydarzenia, które stało się w Warszawie w czasie wojny. Któregoś wieczoru, już blisko godziny policyjnej, do kapłana, który później pisał to świadectwo, zapukała jakaś kobieta. Podała mu na kartce napisany adres i powiedziała, bardzo księdza proszę pójść pod ten adres, tam jest mężczyzna w wieku około lat 50, który dawno się nie spowiadał, a który jest w niebezpieczeństwie śmierci. Więc kapłan wziął Najświętszy Sakrament, poszedł pod wskazany adres. Kiedy zapukał do drzwi, otworzył mu mężczyzna w mówionym wcześniej wieku, silny i zdrowy. No i kiedy usłyszał, że ten ksiądz powiedział, że jest w niebezpieczeństwie śmierci, to się po prostu zaczął śmiać. I mówi, ale kto księdzu takich głupot naopowiadał? No i ksiądz mu opisuje, że była pewna pani, tak i tak była ubrana, tak i tak wyglądała. I na to ten mężczyzna mówi, to, no, czy ksiądz może wejść? No to wszedł ten kapłan, patrzy na fotografię, która stoi z boku i mówi, no właśnie, ta pani była u mnie. A ten jak stał, tak usiadł. Mówi, to jest niemożliwe, bo to jest moja mama, która zmarła kilka lat temu. Więc ksiądz podaje mu karteczkę. A on mówi, to jest charakter pisma mojej mamy. I tak go to skruszyło, że rzeczywiście się wyspowiadał. Kapłan zdążył wrócić do domu, a kiedy w nocy było bombardowanie i kiedy wyszedł rano z domu, okazało się, że ten dom, w którym ten człowiek mieszkał, został zbombardowany i wszyscy w nim zginęli. Ale w czasie tej rozmowy jeszcze ten człowiek powiedział temu kapłanowi, że myśli, że Pan Bóg przysłał jego mamę do tego kapłana, bo jak był chłopcem po pierwszej komunii świętej, to mama dopilnowała, żeby odprawił 9 pierwszych piątków miesiąca i ich rodzina była zawierzona Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Takie piękne świadectwo. W trzecim objawieniu Pan Jezus też prosił Małgorzatę i później zostało ustanowione święto, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, zawsze w piątek po Bożym Ciele. Właśnie 9 pierwszych piątków miesiąca. I Pan Jezus też prosił Małgorzatę o to, aby odprawiała taką godzinę świętą, takiego czuwania na wynagrodzenie tego, że Jezus został sam, że Jego serce cierpiało ból osamotnienia w ogrójcu i żeby modliła się, wynagradzając za grzechy w każdy czwartek od godziny 23 do 24. Ponieważ nie każdy może jakby w tej godzinie się modlić, ona była zakonnicą i to jeszcze w zakonie klauzurowym, więc miała trochę inne możliwości niż my mamy. Ale Kościół później zaczął praktykować coś, co nazywamy godziną świętą. To właśnie o to chodzi, żeby to była taka godzina modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w duchu takim, jak Pan Jezus prosił świętą Małgorzatę, niekoniecznie od 23 do 24, bo do pracy jednak trzeba iść trzeźwym, żeby potem na przykład kogoś, kto ze mną pracuje, nie pogryźć, bo taka modlitwa nie miałaby najmniejszego sensu i znaczenia. Oczywiście, jeśli ktoś może i ma takie możliwości, jak najbardziej, ale może to być też inna godzina, ale w tym duchu wynagrodzenia sercu Jezusa, tego, że serce Jezusa jest ranione grzechami, że zostało osamotnione i że my też je ranimy naszymi grzechami. Ale to wcale Panu Jezusowi nie przeszkadza nas kochać. Kochał nas jeszcze zanim pojawiliśmy się na tej ziemi. Kocha nas, chociaż On już wie wszystko o nas. Widzi całe nasze życie i nie przestanie. A naszą rzeczą jest tę miłość przyjąć i się na nią otwierać. No i mamy litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ona potem była też zatwierdzana przez papieży. To jest jedna z pięciu litanii, tak zwanych do publicznego odmawiania, zatwierdzonych przez Kościół. A też jeszcze chcę powiedzieć, że tylko muszę spojrzeć na datę, bo wiecie, daty i ja to nie bardzo się lubimy, wyznam szczerze. Ale też papież, któryś papież, tylko zawierzył cały świat Najświętszemu w sercu Pana Jezusa. Zrobił to w uroczysty sposób, o właśnie 19 czerwca 1899 roku papież Leon XIII dokonał poświęceniu sercu Jezusa całego rodzaju ludzkiego. I to trochę było tak, jak Matka Boża potem prosiła o poświęcenie Rosji i świata Niepokalanemu Sercu Maryi, że to było w kolegialności ze wszystkimi biskupami świata. Jakby wezwał papież do udziału w tym akcie cały Kościół poprzez hierarchię Kościoła. A później w stulecie tego wydarzenia papież Jan Paweł II mówił, że bez serca Jezusa nie jesteśmy w stanie istnieć. Że istnienie ludzi po prostu zniknie, jeśli nie zwrócimy się do serca Jezusa. No i mamy tę przepiękną litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przepiękną. W której właściwie jest cała opowieść o miłości Boga. Bo można sobie tę litanię brać i tak rozważać nawet jakieś jedno wezwanie na dany dzień. Sobie je medytować. One są naprawdę przepiękne, te wezwania. Na przykład wezwanie serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone. To jest niesamowita tajemnica, bo jeżeli to serce jest utworzone w łonie Maryi, to jest to serce Boże, ale też w pełni ludzkie. I dlatego może cierpieć, dlatego ma wrażliwość. I dlaczego też to wezwanie tutaj jest? Otóż dlatego, że kult Najświętszego Serca Jezusa jest darem Bożym, między innymi po to danym Kościołowi w tamtym też czasie, aby zwalczyć herezję jansenizmu. Herezja jansenizmu była straszliwie niebezpieczna dla Kościoła. Bo to wiecie, jak diabeł chce w Kościele nakłamać, to powie coś, w czym jest 99% prawdy i 1% nieprawdy i na tym 1% swoje uwinie. Dlatego trzeba być bardzo ostrożnym i Kościół jest bardzo ostrożny w zatwierdzaniu różnych nowych nurtów, myśli, objawień i tak dalej. I Bogu dzięki, że jest ostrożny. Jansenizm mówił dużo o świętości Boga, o pięknie Boga, o wielkości Boga, o chwale Boga. Wszystko prawda. Ale podkreślał to, że człowiek nie jest godzien Boga. I podkreślał to zanadto. I dlatego w czasach jansenizmu odcięto ludzi od Komunii Świętej. Komunię Świętą można było przyjąć rzadko. Nawet w zakonach trzeba było mieć pozwolenie spowiednika na to, żeby można było Komunię Świętą przyjąć częściej niż raz w tygodniu. A tacy ludzie, którzy żyli normalnie gdzieś poza zakonem, to gdzieś od Wielkiego Święta. Mówiono o Bogu, który jest straszliwym sędzią, przed którym trzeba drżeć, którego trzeba się bać. I odpowiedzią na to, jaką daje Bóg, jest przypomnienie prawdy o tym, że Bóg ma serce. I jest to serce ludzkie. I kocha nas Bożym, w pełni Bożym, ale też w pełni ludzkim sercem. Więc pragnie naszej miłości, nie lęku. Pragnie naszej bliskości. Pragnie nam się dawać, ofiarowywać, Pragnie być przyjęty. To są pragnienia Boga. Nasz Bóg pragnie być przez nas przyjęty i kochany. Dlatego w litanii mówimy do serca Jezusowego, serce Jezusa gorejące ognisko miłości. Nie byle jakie, gorejące. Czyli w pełni rozpalone. Wiecie, takie ognisko, że taki żar miłości bucha, że hej. Ale też mówimy do serca Jezusa, serce Jezusa cnót wszelkich bezdenna głębiną. Bo czujemy się grzeszni i niegodni, bo mamy grzechy, tacy jesteśmy. Jesteśmy słabi. Ale czy mamy się tego bać? Czy mamy odejść? Nie. Właśnie zwrócić się do serca Jezusa, żeby to serce mnie wchłonęło, żeby mnie przemieniło. A jak mnie to serce pełne cnót przemieni, to i ja się nauczę żyć cnotami. W sercu Jezusa jest naprawdę wszystko. Są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Więc jak człowiek czuje, że czegoś nie wie, z czymś nie potrafi sobie poradzić, to do serca Jezusa z tym. Wszystko jest w sercu Jezusa. Jest cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Jest hojne. I teraz uwaga, to jest ważne. Dla wszystkich, którzy Go wzywają. Nie, to nie jest powiedziane. Jest hojne dla pobożnych, którzy Go wzywają. Nie. Jest hojne dla wszystkich, którzy Go wzywają. Wszystkich. Ale to znaczy też, że jeśli proszę Jezusa z wielkim ogniem, takim poczuciem, że jestem blisko Pana Boga, to daje mi hojnie. Ale jeśli czasem jestem i modlę się, i boli mnie głowa, i nawet za bardzo nie myślę, co się dzieje, bo nie jestem w stanie, bo mam 100 000 rozproszeń, ale robię akt wiary i mówię, serce Jezusa, pomóż mi, Panie Jezu, pomóż mi, daję hojnie. Bo hojność Jezusa nie jest zależna od mojej dyspozycji, tylko od Jego serca. Jest przebłaganiem za nasze grzechy. Nikt z nas nie jest w stanie przebłagać Boga za swoje grzechy. Ale On tak. I skreślił nasz zapis dłużny. Skreślił nasz zapis dłużny. Wiecie, ja teraz byłam parę dni na takiej pustelni. To był piękny czas. I tak właśnie przyszło mi to słowo z Pisma Świętego o tym zapisie dłużnym. I tak sobie nad tym medytowałam w tej ciszy. I zrozumiałam taką jedną rzecz. A propos przebaczenia. Bo czasem ze słowem przebaczenie kojarzy nam się coś, co zostało wyrządzone. Że ktoś na przykład zrobił mi jakąś krzywdę. Ja mam tą krzywdę przebaczyć, bo coś mi zrobił, nie? Obgadał mnie, nie wiem, źle się odezwał, nie wiem, no różne rzeczy. Czy tak samo grzechy, nie? Coś zaniedbałem, coś źle zrobiłem. To jest konkretny czyn. A to jest jedno oblicze przebaczenia. A przebaczenie ma jeszcze inną twarz. A jest nią darowanie komuś tego, że nie dał mi tego, czego ja się od niego spodziewam. Czego oczekuję od drugiego człowieka. I to jest właśnie ten zapis dłużny. Że na przykład, nie wiem, ktoś się wychowywał w rodzinie alkoholowej na przykład i rodzice nie potrafili okazać miłości tak, jak powinni ją normalnie rodzice okazać. taki prosty, codzienny, rodzicielski sposób. I chodzi człowiek z brakiem w sercu. I będzie ten brak bolał tak długo, dopóki tego braku nie przebaczy. I wbrew pozorów możemy być bardzo przywiązani do tego, czego nie otrzymaliśmy. Ciągle próbując to zdobyć na swoją własną rękę, na swoje własne sposoby. To jest ogromny paradoks, wielka tajemnica, ale też wielka prawda o życiu. I czasami też mamy taką relację do Pana Boga. Że Pan Bóg powinien dać mi to, czego ja od Niego oczekuję. A nie zawsze to jest dla mnie dobre. Dlatego Pan Bóg tego nie daje. I tylko uciekając się do serca Jezusa, mogę się nauczyć tego, żeby Panu Bogu to przebaczyć. Żeby nie spodziewać się tego, co ja sobie wymyśliłam, tylko miłości w takiej formie, jaką On daje, bo taka jest dla mnie dobra. Ale jednocześnie to będzie mnie uczyło przebaczać ludziom. My dlatego przeżywamy zawody w relacjach międzyludzkich, że się czegoś od siebie nawzajem spodziewamy. Mamy pewne oczekiwania. Nie? Idę z kimś na spotkanie i on oczekuje, że ten ktoś poświęci mi całą swoją uwagę. Ja nie mówię, że to jest świadomie. Taką mamy naturę. Nie? I nagle się okazuje, że jeszcze ktoś się znajomy zjawił. I czasem człowiek może wyjść z takiego spotkania taki nie do końca zadowolony. Nie? Dzwonię do kogoś, kto jest moim przyjacielem, bo gdzieś mam w sobie takie oczekiwanie, że ten ktoś mi pomoże. A ten ktoś mówi, słuchaj, ale dzisiaj nie mogę. I czasem się wtedy rodzi zawód. Ten zawód nie zrodził się z tego, że ten ktoś się źle zachował, tylko z tego, że ja oczekiwałam. A serce Jezusa niczego od nas nie oczekuje. Ale pragnie, to są dwie różne rzeczy, abyśmy byli gotowi właśnie wyjść ze swoich oczekiwań i w pełni się otworzyć na to, co daje serce Jezusa. Jest też mowa, za jaką cenę możemy dostać miłość serca Jezusa. Ze lżywością napełnione, dla nieprawości naszych starte, wyniszczone, przebite, rozorane włócznią, aż do śmierci posłuszne. Ale właśnie dlatego, że takie to jest źródłem wszelkiej pociechy. Bo ktoś, kto z miłości do mnie pozwolił się zetrzeć w proch, nie jest w stanie się na mnie pogniewać. Nie jest w stanie mnie odrzucić. Bo za wielką cenę mnie nabył. I ta litania to jest też opowieść o cenie, jaką Bóg zapłacił za moje zbawienie. Warto tą litanią nie tylko się modlić, ale rzeczywiście ją medytować. Ona ma 31 wezwań bodajże. Czerwiec ma 30 dni, ale jak ktoś sobie przerzuci na lipiec jeszcze jedno wezwanie, to źle nie będzie. Pan Jezus się na pewno o to nie pogniewa. Bardzo zachęcam do takiego medytacyjnego, spokojnego wejścia właśnie w rozważanie tej litanii loretańskiej, przepraszam, litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.